Godzina 7:16 poranek w NET trwa, a wczoraj polska grupa górnicza protestowała. Między innymi tak wyglądały wczorajsze protesty.
Sypiemy, tu są zwały 2,5 miliona było w grudniu, jest 2,600 teraz.
Zastanawiają się Państwo pewnie, co to był za dźwięk. Otóż wczoraj protestujący górnicy pojechali między innymi do biur poselskich ministra Adama Gawędy, pojechali między innymi do katowickiego biura poselskiego Mateusza Morawieckiego i tam wysypywali polski węgiel. Polski węgiel w biurach poselskich. Chodzi oczywiście o protest. To protest, który wczoraj miał miejsce. To był protest dwugodzinny, ale więcej o tych wydarzeniach opowie nam nasz gość, bo mamy teraz połączenie z panem Rafałem Jedwabnym, przewodniczącym Komisji Oddziałowej Sierpień 80 w Kopalni Węgla Kamiennego Murcki Staszic. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Wczoraj, tak jak powiedziałam, odbyły się protesty w Polskiej Grupie Górniczej. Na czym protesty polegają i czego górnicy, czego państwo się domagają?
Pani redaktor, wczoraj od godziny 6 do godziny 8 rozpoczął się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Po strajku ostrzegawczym odwiedziliśmy biura posłów Ziemi Śląskiej. Tam został wysypany nasz węgiel. Chcemy pokazać, jaki mamy problem z polskim górnictwem. Ten problem zwiększa się z dnia na dzień. Mamy zasypane zwały. Elektrownie zamiast odbierać nasz węgiel, który jest zakontraktowany, palą węglem z zagranicy.
Mówi pan o węglu z zagranicy. Chodzi głównie o węgiel rosyjski, tak?
Tak. Tutaj chodzi głównie o węgiel energetyczny rosyjski, który jest sprowadzany do Polski.
Mówi pan także o tym, że ten węgiel zalega. Dlaczego on zalega? Dlaczego on mimo kontraktów, które są zawierane z kopalniami, dalej znajduje się na terenie właśnie Polskiej Grupy Górniczej, czy w ogóle kopalni?
No niestety elektrownie, które mają podpisane z nami kontrakty, nie odbierają naszego węgla. Sprowadzają węgiel z zagranicy, palą węglem rosyjskim. A nasz węgiel leży na zwałach. Na niektórych kopalniach mamy już zwały zasypane w 98%. To grozi tym, że za chwilę na kopalniach będziemy mieli postoje. A co najgorsze, bo to nie same postoje są najgorsze. Najgorsze jest to, że na części kopalń, jeśli zatrzymamy swoje ściany, to my po prostu te ściany stracimy, bo dojdzie do samozapłonu węgla.
To porozmawiajmy jeszcze o tych kontraktach, o których pan mówi. Jak to jest, że węgiel, który jest zakontraktowany, cały czas zostaje u państwa? Kiedy ten problem się zaczął i jak pan widzi możliwość rozwiązania tego problemu?
Pani redaktor, ten problem zaczął się koniec listopada, połowa listopada, grudzień. Zaczął się problem z odbiorem naszego węgla. Trudno nam zrozumieć to postępowanie, bo to tak naprawdę te spółki energetyczne, właścicielem jest Skarb Państwa. Kopalnie właścicielem jest Skarb Państwa. Trudno nam zrozumieć poczynania polskiego rządu, który zamiast utrzymywać miejsca pracy w naszych kopalniach, promuje miejsca pracy w kopalniach rosyjskich. Sprowadza się węgiel rosyjski, mówi nam się, że mamy konkurować z tym węglem. Na nasz węgiel nałożyło się chyba od 25 do 28 podatków mamy na każdej tonie węgla. Ja tylko, żeby pokazać skalę, jak to wygląda. Tonę węgla sprzedajemy po 300 parę złotych energetycznego, sprzedajemy w takiej kwocie. Około 100 złotych od razu oddajemy w podatkach. Rosyjski węgiel do nas wjeżdża, który jest dotowany przez rząd rosyjski. Transport tego węgla jest za darmo. A na końcu nam się mówi, że my mamy konkurować z tym węglem. No nie da się konkurować w ten sposób. bo jeśli nie by ktoś dopłacał do tony węgla, to tak, to wtedy możemy konkurować, ale nikt nie dopłaca do naszej tony węgla, więc my nie jesteśmy w stanie konkurować z tym węglem.
Jakie rozwiązanie widzi pan i czego domaga się pan w takim razie od Ministerstwa Aktywów, od rządzących?
Ja powiem tak, rozwiązania. Przede wszystkim realizacja naszych kontraktów. Ja tylko przypomnę, że w latach, kiedy była koniunktura na węgiel, to było jeszcze półtora roku temu, gdzie na rynkach światowych ceny węgla poszły bardzo do góry, to polskie kopalnie nie dźwignęły tych cen, tylko tak jak miały kontrakty, realizowały te kontrakty i sprzedawały w cenach, które były w kontraktach na elektrownie. My wiedzieliśmy wtedy, że podnosząc cenę węgla, podnosimy jakby ceny towarów w kraju, bo energia to jest duży koszt w wytwarzaniu produktów. Wtedy utrzymaliśmy swoje ceny, pomimo że mogliśmy zarobić miliardy. Dzisiaj rząd przygląda się, jak nasze kopalnie, mało tego, że się przygląda, to jeszcze pomaga niszczyć nasze kopalnie. I tutaj chcemy systemowych rozwiązań. My musimy wiedzieć, że jak nakopiemy 30 milionów ton węgla, to musimy ten węgiel mieć odebrany. A sytuację mamy taką, że półtora roku temu mówiono nam, zwiększajcie wydobycie, węgiel jest potrzebny. My zainwestowaliśmy ogromne miliardy złotych, a teraz się okazuje, że z tym węglem zostaliśmy na zwałach.
Rozumiem, że to głównie chodzi o polską grupę energetyczną, tak? Czy to ona jest głównym odbiorcą tego węgla, o którym pan mówił,
tak,
tego
tak,
nie zakontraktowanego?
Tak, ale mamy energetykę zawodową i to musi być całościowo problem rozwiązany. Dzisiaj rozpoczynamy kolejne blokady na torach. Rząd musi się obudzić. My nie pozwolimy na to, żeby nasze kopalnie zostały zamknięte, a żebyśmy utrzymywali miejsca pracy w Rosji. Ja tylko tak mam pytanie do tego rządu za pośrednictwem państwa. Jaką energię my będziemy mieli za 2-3 lata? Z węgla czy z gazu? Bo jeśli z węgla i polskiego węgla, to rozumiem to. A jeśli przechodzimy na gaz, to niech ten rząd nam powie, skąd ten gaz będzie. Bo najprawdopodobniej będzie to gaz sprowadzony z Niemiec, a który jest sprowadzony z Rosji. Tylko jakie będą wtedy koszty energii? Czy ktoś to w społeczeństwu będzie umiał wtedy wytłumaczyć?
Mówi pan o bardzo ważnej sprawie. Ją też poruszają przedstawiciele innych związków zawodowych, ale to chyba też warto podkreślić, że wszystkie związki zawodowe w tym proteście uczestniczą i mówią państwo jednym głosem.
Tak, tak, bo tutaj wszystkie związki, my zresztą od wielu lat już informujemy, że pewne problemy w górnictwie trzeba rozwiązać, choćby na przykład obłożenia podatkowe. My widzimy, że to, co teraz się dzieje, to jest tak naprawdę likwidacja polskiego górnictwa. Wie pani redaktor, świat zaczyna stawiać z powrotem na elektrownie węglowe. Same Niemcy budują kolejną wielką elektrownię węglową, a w Polsce się mówi, tak jak na przykład Ostrołęka blok C, nowy blok węglowy, który miał powstać, że nie będzie węglowy, tylko prawdopodobnie będzie na gaz. Tylko ja się cały czas pytam, skąd my weźmiemy ten gaz do opalenia tych elektrowni?
Powiedział pan, panie przewodniczący, o Ostrołęce, ale podobne słuchy, podobne głosy dochodzą także, jeżeli chodzi o elektrownię w Kozienicach i prawdopodobnie o Rybniku. Tam też nie wiemy tak dokładnie, jakie będzie.
Prawdopodobnie zapadną decyzję, że te elektrownie odejdą od węgla. Co jednoznacznie tutaj rząd nas zapewnia, że górnictwo i energetyka będziemy mieli do roku 2050 opartą na węglu. Oczywiście udział OZE będzie się zwiększał, bo zwiększa nam się zużycie energii, ale my tam zostaniemy na pewnym poziomie wydobycia i będziemy wydobywać ten węgiel. To miało być też takie zabezpieczenie energetyczne kraju, bo tak naprawdę to my chyba jako jeden z niewielu krajów w Europie, jako jedyny, mamy swoje zabezpieczenie energetyczne, czyli mamy swoje elektrownie i mamy węgiel, który możemy nakopać i te elektrownie utrzymać.
I jeszcze na koniec zapytam się o przyszłość, jeżeli chodzi właśnie o strajki, bo wiem, że referendum strajkowe jest na 25 lutego zapowiadane.
Tak, 25 lutego przeprowadzamy referendum strajkowe, a 28 lutego przeprowadzamy dużą manifestację w Warszawie. No, na manifestacji będzie ogromna rzesza górników. Ja po swojej kopalni mogę powiedzieć, na kopalni, gdzie jest zatrudnione około 4000 ludzi, już chyba na wczoraj było przeszło 800 osób zapisanych na wylot.
Czyli 28 możemy się spodziewać Państwa tutaj w Warszawie u nas.
Tak. Nie będzie żadnej reakcji ze strony rządzących. Do 28 mamy
w Warszawie i będziemy protestować przeciwko temu, co dzieje się w naszym kraju.
A jak pan się jeszcze odniesie do zapewnień Polskiej Grupy Górniczej w odpowiedzi na ten płacowy postulat protestujących, czyli państwa, aby odłożyć jednak tę dyskusję do lipca, gdy będą znane wyniki finansowe? Będą państwo tyle czekać do lipca?
Pani redaktor, my możemy rozmawiać z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Tylko jeśli te rozmowy mają wyglądać w ten sposób, że pan prezes Polskiej Grupy Górniczej wychodzi w mediach, kłamliwie mówi, że on na wynagrodzenia dał już 1,1 mld. Co na jednego górnika dają to my naprawdę z takimi ludźmi nie mamy o czym rozmawiać. Bo proszę mi uwierzyć, jeśli by górnicy dostali przyzwyczaj w wysokości 27 000, to żadnego z nas nie ma na barykadach. Dzisiaj w górnictwie, w polskim górnictwie tak naprawdę można podawać, bo ja wiem, że zarzędy podają te wynagrodzenia w tych wysokościach 6-7 tysięcy, ale tak naprawdę u nas pracownicy na dole pracując za czarne dni dostają około 3000 na rynku. To są tak, my mówimy o takich wynagrodzeniach. Być może pan prezes dał takie podwyżki, ale chyba u siebie w biurze zarządu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Poranka Wnet był pan Rafał Jedwabny, przewodniczący Komisji Oddziałowej Związku Sierpień 80 KWK Murcki Staszic. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Jest godzina 7:28. Poranek Wnet trwa, a my dalej słuchamy najnowszej płyty Sens Ibrahim Maluf. Utwór pod tytułem Na. 7:32 słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj nadajemy z budynku Pasty. 18 lutego 2014 roku to były krwawe wydarzenia w Kijowie. My dzisiaj przypominamy tę rocznicę i wspominamy. Te dźwięki na pewno najlepiej pamięta, bo to były dźwięki właśnie sprzed 6 lat. Paweł Bobołowicz, dzień dobry Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, bardzo dobrze pamiętam. 18 lutego 2014 roku tysiące osób w godzinach porannych wyszło z Majdanu, wyszło w kierunku Rady Najwyższej, sformowały się takie szeregi samoobrony Majdanu, ale też tych wszystkich, którzy na Majdanie uczestniczyli. To miał być pokojowy marsz w kierunku Rady Najwyższej. W ten sposób chciano zmusić pokojowo, jak zaznaczali organizatorzy, deputowanych Rady Najwyższej, którzy akurat tego dnia rozpoczynali sesję, zmusić do wprowadzenia zmian do konstytucji, a właściwie przywrócić konstytucję z 2004 roku, która ograniczała pełnomocnictwa prezydenta. To była reakcja na zwiększające się możliwości działania prezydenta Janukowycza, próba ograniczenia go, no i próba zmuszenia do wprowadzenia takich zmian z drogą parlamentarną. Te tysiące osób w godzinach porannych sformowały pochód i przeszły ulicą Instytucką w kierunku Rady Najwyższej. Rada Najwyższa była otoczona siłami wojsk wewnętrznych Berkutu. To, co Państwo słyszeliście na nagraniu, to sam początek tej akcji. Gdy ten tłum dotarł pod Radę Najwyższą, to doszło do takiego do ataku właściwie. No, ten tłum ruszył w kierunku Rady Najwyższej. Ludzie zrzucali z ciężarówek, które blokowały Radę Najwyższą, funkcjonariuszy wojsk wewnętrznych i dotarli do tych ostatnich szeregów pilnujących Rady Najwyższej. To byli funkcjonariusze Berkutu i tak zwane tituszki, czyli osoby cywilne, które w tym momencie otrzymały broń, ale też kije takie drewniane i były przygotowane do tego, żeby Rady Najwyższej bronić. Rada Najwyższa została w pewien sposób przez ten tłum otoczona od strony ulicy Instytuckiej, od strony Parku Marińskiego, no ale po takim początkowym pewnego rodzaju sukcesie protestujących, co słychać też na tym nagraniu i takiej euforii, że oto udało się przebić przez te ciężarówki z funkcjonariuszami. Funkcjonariusze odpowiedzieli, cały dzień krwawych zajść, funkcjonariusze użyli broni palnej, a między innymi właśnie też zostały wykorzystane te tituszki, te osoby cywilne, które atakowały demonstrantów w tych zamieszkach. Tego dnia, 18 lutego, zginęło co najmniej 20 osób, kilkaset osób zostało rannych. Najbardziej krwawe wydarzenia rozegrały się właśnie w Parku Maryńskim. Protestujący, uczestnicy Majdanu zostali odcięci w dużym stopniu właśnie od tego głównego obozowiska na Majdanie. Potem cały dzień na Majdan powracali, a wieczorem rozpoczął się szturm sił rządowych na Majdan. Zostały rozbite barykady, palono, niszczono namioty, w których protestujący do tej pory trzeci miesiąc protestowali w centrum Kijowa. No i to jest to wydarzenie. Dzisiejszy dzień rozpoczął te krwawe dni w Kijowie, które zakończyły się 20 lutego rozstrzałem protestujących na ulicy Instytuckiej. Ogółem w tych dniach zginęło ponad 70 osób, 600 osób zostało rannych.
Powiedz, Pawle, jak władza, jak dzisiaj Kijów, jak dzisiaj Ukraina upamiętnia tamte wydarzenia?
No może najważniejszą sprawą to oczywiście jest kwestia postępowania prawnego w sprawach dotyczących Majdanu. Tutaj jest wiele zastrzeżeń ze strony działaczy i tych osób, które brały udział po stronie rewolucji na Majdanie, ale trzeba mieć świadomość też, że sprawy dotyczące Majdanu rzeczywiście obejmują no nieprawdopodobną liczbę i epizodów. Mówi się o tym, że jest badanych ponad 4000 epizodów związanych z tymi wydarzeniami na Majdanie. W ogółem osoby podejrzane występowało ponad 440 osób. Do sądu trafiło 195 aktów oskarżenia przeciwko 298 osobom. Jest w tym momencie 46 osób otrzymało wyroki, ale to wcale nie oznacza, że te sprawy zostały do końca wyjaśnione, bo bardzo dużo osób, które rzeczywiście brały udział w bezpośredni sposób przeciwko demonstrującym, w tym też ci berkutowcy, którzy strzelali do uczestników Majdanu, po prostu uciekło z Ukrainy albo w początkowej fazie uciekło na Kreml albo uciekło do Federacji Rosyjskiej. No a w ostatnim momencie też w ubiegłym roku, wszyscy pamiętamy o tej wymianie jeńców z Federacją Rosyjską, na liście tych, których Ukraina wypuściła ze swojego terenu, byli też berkutowcy. Co ciekawe, dwóch z nich na Ukrainę powróciło później po wydaniu Federacji Rosyjskiej. No cóż, mówi się też o tym na Ukrainie i bardzo często pojawia się to sformułowanie, że jest to teraz epoka rewanżu, że w momencie wyboru Wołodymyra Zełenskiego zmieniło się nastawienie do kwestii rozpatrywania spraw Majdanu i w ogóle do rewolucji godności. Między innymi takim głównym elementem tego, czy symbolem tej zmiany podejścia do spraw Majdanu jest obecność w przestrzeni publicznej Andrija Portnowa, osoby, która współpracowała z Janukowyczem, osoby, która występuje jawnie przeciwko Majdanowi, która twierdzi, że rewolucja na Majdanie to była zbrodnia, która domaga się ukarania osób organizujących Majdan. Nie tylko domaga się, ale kieruje przeciwko nim sprawy do Państwowego Biura Śledczego, które odpowiada rzeczywiście za ściganie zbrodni na Majdanie. I bardzo często ta nowa narracja pojawia się w ukraińskich mediach, pokazując rewolucję godności z innej strony niż do tej pory, czyli nie jako coś, co dokonało pozytywnej zmiany na Ukrainie, tylko jako zamach na porządek prawny czasów Janukowycza. To oczywiście powoduje, że te osoby, które przez lata starały się o upamiętnienie swoich bliskich, którzy zginęli podczas tych tragicznych wydarzeń, te osoby czują się w jakiś sposób upokorzone, no i mówią o tym, że ten proces jest zły. W samym centrum Kijowa od lat stanęły takie miejsca, tablice informacyjne pokazujące, gdzie był Majdan, jak przebiegał Majdan. W wielu miejscach można zobaczyć tabliczki, krzyże. W tych miejscach, gdzie zginęły osoby, które brały udział w rewolucji godności, szczególnie właśnie w tych ostatnich dniach od 18 do 20 lutego. Chociaż w samym Parku Maryńskim, z którego słyszeliście Państwo zapis dźwiękowy z tych wydarzeń, w którym naprawdę rozegrały się nieprawdopodobnie dramatyczne sceny, włącznie z tym zabójstwem 20 osób, ale to było po prostu katowanie, wielogodzinne katowanie tych protestujących. Tam ciężko jest znaleźć coś takiego, co w jakiś sposób upamiętniałoby to miejsce. No i wszyscy czekają na Muzeum Rewolucji Majdanu, które jeszcze nie powstało.
I jeszcze na koniec odbyła się konferencja związana z bezpieczeństwem w Monachium. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział właśnie wczoraj, że szczyt czwórki normandzkiej w kwietniu raczej jest życzeniem partnerów, jak na Ukrainie odbierany jest ten szczyt, bo właśnie prezydent Zełenski też tam zabierał głos.
A prezydent Ukrainy trochę w inny sposób to wszystko pokazuje, bo cały czas pokazuje, że rozmowy z Rosją idą w dobrym kierunku. Wręcz twierdzi, że Władimir Putin chce też zakończenia wojny. Ta wypowiedź zresztą Zełenskiego też jest przyjmowana różnie albo źle na Ukrainie. Ale prezydent Ukrainy Władimir Zełenski wystąpił podczas tej konferencji w Monachium, właściwie na takim śniadaniu, wystąpił z taką ideą, że Ukraina zgadza się na wspólną kontrolę okupowanych terenów obwodów donieckiego i ługańskiego razem z przedstawicielami tych terenów. Później propozycja została uszczegółowiona, że ta kontrola miałaby dotyczyć nie całego terenu, lecz granicy i w skład kontrolujących mieliby wejść przedstawiciele lokalnej milicji i obserwatorów OBWE. Jest to jeden z warunków do przeprowadzenia wyborów samorządowych na tych terenach. Zełenski też sformułował bardzo ogólnie nową propozycję wycofywania sprzętu wojskowego. Ona w tym momencie też, to wycofywanie sprzętu wojskowego ma miejsce, ale takie punktowe. Teraz Zełenski mówił o sektorowym wycofywaniu sprzętu wojskowego, ale do końca nie stwierdził, co to ma znaczyć. Wczoraj minister spraw wewnętrznych trochę chyba bardziej próbował uszczegółowić tą propozycję i poinformował, że czas przejściowy w okresie wyboru, bo na tych terenach mają być przeprowadzone wybory samorządowe, będzie możliwe wspólne patrolowanie terenów przez przedstawicieli ukraińskiej policji, misji pokojowej i przedstawicieli lokalnych społeczności. No i minister uważa, że wśród patrolujących nie mogą być bojownicy, którzy dokonali zbrodni. Siły te miałyby kontrolować porządek publiczny na czas pracy, do czasu pracy, czy objęcia obowiązku przez organy władzy ukraińskiej na tym terenie. Według ministra na podstawie rozumiem miejskich. I tak wszystkie nielegalne formacje, tak zwana milicja ludowa działająca na tym terenie, no i wszystkie inne formacje bojowe powinny zostać rozwiązane jeszcze do wyborów i nie będą mogły brać udziału w tych wspólnych patrolach. Awakow też uważa, że bojownicy opuszczą Donbas razem z wojskami okupacyjnymi i to by oznaczało, że miałoby dojść do takiego rzeczywiście szerokiego procesu pokojowego. To wszystko miałoby się wydarzyć w sposób bezkrwawy. Do tej propozycji wspólnych patroli kontrolowania granicy odniosła się też Federacja Rosyjska ustami Pieskowa, czyli rzecznika Kremla. Ten po prostu stwierdził, że o tej propozycji Ukraina powinna rozmawiać bezpośrednio z kierownictwem nieuznawanych republik, bo to one powinny podjąć decyzję, czy chcą się na to zgodzić. Rosja po prostu w ten sposób konsekwentnie pokazuje, że ona nic wspólnego z wojną nie ma, ona za to nie odpowiada, ona nic nie ma wspólnego z tak zwanymi ludowymi republikami, a Ukraina jak coś chce zrobić, niech sama się z nimi dogaduje.
Bardzo dziękuję. Paweł Bobołowicz, Studio Kijów, jak zwykle o poranku wnet z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Godzina 7:43, poranek wnet trwa, a my teraz posłuchajmy o Solidarności w wykonaniu afrykańskich artystów, a także między innymi Santi Gold, która tutaj śpiewa, bardzo znani muzycy, no i jeden z nich, którego dzisiaj w poranku słuchamy, Ibrahim Maluf na trąbce, o Solidarności.